Berlinie w latach 90., od końca lat 90. tworzył muzykę taneczną i można było się spodziewać kolejnej typowej płyty z muzyką taneczną, a jednak tak jakoś Loop Finding Jazz Records nigdy na parkiety nie zawędrowało, mam wrażenie. Mimo tego bardzo regularnego bitu tanecznego, odpowiedniego tempa, to coś tu się nigdy nie zgadzało.
Tak, ten minimalistyczny taki rytm mikro, który nadawał pulsu od początku do końca, to jest rzecz bardzo charakterystyczna dla tej płyty, ale tak to jest, że wiesz, no, szuka się czegoś innego, czy też chce się zrobić coś innego i nagle okazuje się, że wymyślamy coś jeszcze kompletnie odmiennego i w taki sposób właśnie powstała ta płyta gdzieś w zaciszu berlińskiego mieszkania Jana Jelinka, ale też należy pamiętać o tym, co działo się wcześniej, czy w tamtym czasie właśnie w Berlinie, jak rozwijała się muzyka elektroniczna, jak ważny był to i wciąż jest ośrodek i co się robiło. No a tutaj połączenie no, z jednej strony całej techniki nagraniowej, ale także z drugiej strony myślę całej sfery kompozycji, bo to jest także istotne, bo to jest taki album, którego dzisiaj słuchamy jako pewnej całości. Powiedziałeś, że nie zawędrował na parkiety taneczne, ale dzisiaj, gdy słuchamy go po latach, to okazuje się, że jako całość brzmi to cały czas może nie bardzo, bardzo świeżo, ale jednak zupełnie nieźle.
Intrygująco, co najmniej. Jan Jelinek, człowiek, który się urodził w Darmstadt. Dobre miejsce,
żeby tworzyć muzykę. Tak,
dla tworzenia nowej muzyki szczególnie.
Ponoć od trzeciego roku życia uczęszczał na wykłady Stockhausena i Bulleza.
Tam można było po prostu przesiąkać tą atmosferą.
Okno, tak. Przez okno.
Wystarczyło okno otworzyć. U nas smog, a tam po prostu dźwięki Stockhausena. No dobra, no ale przeniósł się do Berlina, bo tam się więcej działo, to jest jasne. I na studia jednocześnie. Chociaż te studia rzucił w końcu, bo w połowie lat 90. atmosfera, no myślę, że nie za bardzo sprzyjała studiowaniu w Berlinie, bardziej uczestniczeniu w rejwach, w imprezach rejwowych, w klubach typu Trezor. I oczywiście Trezor i cała ta scena techno berlińska to była wielka inspiracja dla Jana Jelinka. Chociaż wcześniej słuchał soulu, słuchał reggae, grał na basie. No taka zwykła historia człowieka, który wchodzi w świat muzyki elektronicznej z jakimiś już doświadczeniami. No ale jak wspominałem, no, tworzył pod koniec lat 90. jako Gram albo Farben. Nagrywał trochę bardziej regularną muzykę taneczną. Od tego zaczynał. I tutaj nagle pierwsza płyta pod własnym nazwiskiem. To jest ta płyta, gdzie wchodzi na jakiś zupełnie nowy ląd, bo udało mu się tak posamplować fragmenty płyt jazzowych. Tytuł mówi wszystko. Loop Finding Jazz Records, czyli wynajdywanie loopów na płytach z muzyką jazzową, czasem klasycznych płytach z jazzem, ale też przekształcanie tych fragmentów do takiego momentu, że staną się zupełnie nierozpoznawalne. I to jest klucz, który tutaj mamy i można tym kluczem na przykład wynajdywać sobie artystów. No, nie pochwalę się, że to ja wynalazłem, bo naprawdę jest to żmudne zadanie i trudne. Tych sampli jest tutaj sporo malutkich. Ale w utworze, który za moment zabrzmi Rock in the Video Age, będzie fragment Herbiego Hancocka, muzyki do powiększenia Antonioniego. Słuchałem jednego i drugiego. Nigdy w życiu bym nie zgadł, że to jest to, bo tu mamy rzeczywiście muzykę opartą na jednym dosłownie akordzie z tego Herbiego Hancocka.
To jest bardzo ciekawe, to o czym mówisz, ponieważ sam Jan Jelinek, komentując tę płytę, porównywał trochę swoją pracę do pracy w laboratorium chemicznym. No, on oczywiście mówił o alchemiku, o takim człowieku, który łączy bardzo różne rzeczy, ale przechodząc do rzeczy, mówił wprost, że czasami niezłą pętlę można uzyskać z dwóch, powiedziałbym, takich elektronów kompletnie obojętnych. Czyli coś, co na pierwszy rzut ucha nie wydaje się bardzo intrygujące. Coś, co oczywiście nie błyśnie, ale dopiero po połączeniu z drugą połówką, po zapętleniu, nabiera na jakości. I to słychać właśnie w tej muzyce. I jak sam mówi, dopiero po stworzeniu jakiejś ogromnej kolekcji tego typu sampli lub poskładanych z różnych fragmentów, różnych kompozycji, bo to nie są wyłącznie powyjmowane fragmenty jeden do jednego, udało mu się stworzyć coś autentycznego i coś zupełnie nowego. No i na tym właśnie polegała ta jego mikro-house'owa rewolucja.
Jan Jelinek z płyty Loop Finding Jazz Records, utwór Rock in the Video Age. Jan Jelinek i Rock in the Video Age z albumu Loop Finding Jazz Records, który ukazał się oryginalnie 2 lutego 2001 roku, prawie dokładnie, no, o dzień później jesteśmy, po 25. rocznicy publikacji tego albumu, który ukazał się nakładem wytwórni Scape, a później został wznowiony przez wytwórnię Fetish Records, czyli label prowadzony przez samego Jana Jelinka.
Tak, który wziął sprawy w swoje ręce, wznowił tę płytę jeszcze z dodatkami, zatem wszystko to zabrzmiało trochę inaczej. Bardzo jesteśmy także ciekawi Państwa opinii, jak ten album i czy w ogóle się zestarzał, jeśli tak, to w jaki sposób, bo według nas brzmi zupełnie nieźle. To jest oczywiście taka trochę pocztówka z przełomu wieków, z Berlina, dokładnie z tamtych czasów. W jaki sposób muzyka taneczna stała się podstawą do tworzenia trochę innych dźwięków i to gdzieś tam będziemy łączyć na pewno z tym, co zdarzyło się tych 25 lat temu, ale sama technika, o czym wspominaliśmy wcześniej, Jana Jelinka była niezwykle istotna, czyli tworzenie czegoś, tak naprawdę nie chcę powiedzieć z niczego, no ale z różnych powiązanych ze sobą części. I te reakcje dźwiękowe, które zachodziły najpierw u niego, później były przekształcane w duże utwory. W jednym z wywiadów Jan Jelinek już po jakimś takim długim wywodzie na temat techniki i tego, jak to wszystko było tworzone i montowane, powiedział tak, w skrócie. No, jak to jest z tymi lupami? No, refren Madonny zawsze pozostanie refrenem Madonnym i ja do niego się w ogóle nie będę dotykał. Ważne jest coś, żeby wybrać coś bardziej anonimowego, czy też zupełnie anonimowego i z tego stworzyć coś, co będzie podstawą innej kompozycji. No i tak zrobił.
No tak, to jest metoda, z jednej strony metoda hip-hopowa, prawda? Metoda, która się pojawiała już przez ponad 2 dekady w muzyce, ale której jeszcze większe możliwości dał nowy sprzęt elektroniczny, przede wszystkim nowe samplery i możliwość też obróbki pętli na komputerze. Narzędzia do tworzenia muzyki elektronicznej jako takiej. No i też trzeba powiedzieć, że Jan Jelinek nie był... Oczywiście ta płyta jest jakimś pomnikiem tej nowej estetyki. Być może najważniejszą płytą tego typu microhouse'ową, która się ukazała na początku wieku. Ale nie był Jan Jelinek zupełnie osamotniony, dlatego że w Berlinie, w ogóle w Niemczech, wielu twórców gdzieś w tym kierunku szło, poszukiwało. Lata 90. to już był czas, kiedy to techno się płynnie łączyło z inspiracjami dubem jamajskim, więc ta muzyka stawała się głębsza, mniej atakująca, taka bardziej zaokrąglona, ciepła, schowana, przefiltrowana przez filtr dolnoprzepustowy. I do tego jeszcze wychodziły kompilacje, na których tego typu nagrania się pojawiały. To się nie nazywało Microhouse wtedy, tylko nazywało się Clicks and Cuts. Rok wcześniej, w roku 2000, wytwórnia Mil Plateau z Frankfurtu bodaj, poprawnie Jacku, jeśli się mylę, wydała dwupłytowy album Clicks and Cuts, pierwszą edycję. I tam wśród wielu utworów, tam pojawiał się Alvanoto, pojawiała się formacja Pansonic, pojawiał się Paul, czyli Stefan Bethke, producent płyty Jana Jelinka i autor masteringu tej płyty. I wśród wielu artystów mieliśmy tam również Farben, czyli inny pseudonim Jana Jelinka. Ta płyta doczekała się entuzjastycznych recenzji, świetnego przyjęcia i myślę, że to stworzyło przestrzeń gdzieś dla Jelinka do tego, żeby zlepić całą płytę z takich mikrofragmentów i to się na płycie Loop Finding Jazz Records udało.
Ale oczywiście nic nie działo się w próżni. Wspomniałeś o Mil Plateau. To jest jakby jedna historia, ale pamiętajmy, że w 1999 roku, czyli tuż przed wydaniem płyty Jana Jelinka, w Chemnitz powstała wytwórnia Rasternoton, która później przeniosła się do Berlina.
Czyli Alvan Otto wspomniany.
Czyli Alvan Otto, Karsten Nikolaj i jakby estetyka tego minimalistycznego ujęcia, tego microhouse'u, już bardzo różnie nazywanego, też gdzieś rozlała się i w pierwszych latach XXI wieku była rzeczywiście no, bardzo istotna, gdy spojrzymy na wydawnictwa Rasternoton w tamtym czasie, no to są to takie płyty, które pokazywały, że ta elektronika może brzmieć zupełnie inaczej, już tak szeroko rozumiana elektronika, bo nazwy konkretnych stylów i gatunków to już było coś zupełnie innego. Ale to mniej więcej wszystko działo się w jednym czasie, także gdzieś tam to było takie trochę laboratorium, nawiązując tak, do tego, tak, co mówił Jan Jelinek, i nic nie działo się w próżni.
Posłuchajmy w takim razie jeszcze jednego utworu Jana Jelinka, Moira Strings z albumu Loop Finding Jazz Records, ale zestawimy go znów z utworem, z którego oryginalnie wiemy, że na pewno Jan Jelinek samplował małe fragmenty. Myślę, że nawet autor tej płyty, West Montgomery, po latach by się nie obraził za to. Najprawdopodobniej nigdy by nie zauważył, chyba że dowiedziałby się, że jacyś szperacze samplowi zauważyli.
Chyba, żeby zauważył jakieś ruchy na koncie.
No chyba, żeby zauważył jakieś ruchy na koncie. Oryginalnie utwór Angel, rok 1967, a Jan Jelinek, rok 2001.
Thank you.
Jan Jelinek i utwór z płyty Loop Finding Jazz Records, a wcześniej inspiracja, właściwie źródło sampla mocno zwolnionego, rozciągniętego sampla z utworu Angel Wesa Montgomery'ego z płyty A Day in the Life.
No to jest praca, powiedziałbym, niezwykła, rozszyfrowywanie tego, z jakich elementów Jan Jelinek korzystał wówczas, tworząc tę muzykę. Dzisiaj oczywiście to wiemy i wiemy więcej, ale wówczas to było objawienie i rzeczywiście pokazanie tego, że elektronika może mieć zupełnie inne oblicze. I tak jak powiedzieliśmy, no niby miała powstać regularna płyta Jelinka, a powstało coś zupełnie innego.
I wtedy opisywano to w mediach raczej etykietkami glitch i click, bo ta microhouse'owa to dopiero się miała rozplenić. Porównywano to z muzyką takich wykonawców jak Oval, Sutek, SND, tak przynajmniej to klasyfikował Philip Shelburne ówcześnie w recenzji dla magazynu The Wire. No ale tutaj właściwie w tym utworze było słychać bardzo dużo tych zakłóceń, gliczy cyfrowych, tak wtedy modnych, tak popularnych. Po wielu latach wykorzystywania, szczególnie w hip-hopie, tych zabrudzeń analogowych, winylowych, różnego typu, czy w trip-hopie, nagle okazało się, że te kliniczne cyknięcia, kliki cyfrowe mają w sobie bardzo dużo uroku, że też mogą...
Mają ludzką twarz po prostu. Brzmią pięknie, tak otulają nas i po prostu miło się tego słucha po wielu latach.
Jak to potem wyprodukuje na końcu Stefan Bethke, dorzuci swoje basowe, wzmocni linię basu, no to może się okazać, że tak jest rzeczywiście.
Ale to jest fajne, że zaglądamy do kalendarza i nagle okazuje się, że 25 lat temu ukazała się taka płyta, której kiedyś słuchaliśmy bardzo często, intensywnie. Później, no, chyba musimy przyznać, trochę o niej zapomnieliśmy.
Trochę tak, ale Jan Jelinek robił różne inne rzeczy.
Tak, ale robił inne rzeczy, to prawda. To on jakby nie odcinał kuponów od tego, co zrobił wcześniej, tylko poszedł gdzieś tam swoją drogą. No i dzisiaj do tego powracamy, przypominając, jak ta muzyka wówczas brzmiała. A Jelinek cały czas robi bardzo różne rzeczy intrygujące. Jakieś sesje na przykład z samplami z utworów zespołu The Carpenters i tak dalej, i tak dalej. Przetwarza to w zupełnie inne rzeczy. Zatem robi swoje, no i to jest też
kombinuje.
Bardzo dobre.
To fragmencik ze wznowienia płyty Loop Finding Jazz Records, które miało miejsce w roku 2017. Pojawiły się tam trzy dodatkowe utwory i utwór, który nosi tytuł Audio Liner Notes, brzmi trochę tak, jakby nam chciał artysta jaśniej opowiedzieć, jaka była jego metoda twórcza. Thank you. Jan Jelinek, Audio Liner Notes w podtytule The Village Vanguard z płyty Loop Finding Jazz Records. A w tle już jedna z artystek, które się inspirowały właśnie tą płytą Jana Jelinka, Ula z albumu Tumbling Towards a Wall. Amerykanka, ale która się przeniosła też do Niemiec. No bo to, tam klimat do robienia takiej muzyki był lepszy.
Proszę sięgać po muzykę Jana Jelinka, bo to człowiek, który robił i cały czas robi bardzo różne rzeczy. Poza tym jest także odpowiedzialny za przypomnienie twórczości pewnej farmaceutki, która również w domowych pieleszach tworzyła swoją muzykę, ale zmarła zanim wielka kariera Jelinka gdzieś tam rozkwitła, czyli mówię o Ursuli
też,
Bogner.
Też ale Ula, ale też zupełnie
Ula,
inna.
Ula, ale zupełnie
to jest temat na zupełnie inną opowieść. Za dzisiejszą bardzo już Państwu dziękujemy.
Dziś byliśmy w kwartecie, czyli Jan Jelinek, Krzysztof Sagan i my.
Bartek Chaciński.
I Jacek Hawryluk. Do usłyszenia.
Ogłoszenie społeczne.
1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2025 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie.
Ogłoszenie społeczne.
Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 3 lutego, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Premier i minister finansów polecą do Kijowa. Ma to być wyraz solidarności z bombardowaną Ukrainą i okazja do rozmowy o odbudowie tego kraju. Polskie wątki tzw. afery Epsteina będą wyjaśniane. Ma powstać specjalny zespół śledczych, który się tym zajmie. Możliwa jest zmiana władzy na Węgrzech. Najnowszy sondaż wskazuje na zwycięstwo opozycji. To ma być wyraz wsparcia i solidarności z Ukrainą w obliczu zmasowanych rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną. Premier Donald Tusk w najbliższych dniach udaje się do Kijowa. Szefowi rządu będzie towarzyszył minister finansów.
Premier Donald Tusk powiedział, że obietnice, o jakich mówił prezydent Stanów Zjednoczonych, składane podobno przez Władimira Putina o tym, że na czas mrozów Rosja zawiesi ataki, niestety się nie zrealizowały. Zaznaczył, że dzisiejsza noc i poranek to znowu czas brutalnych ataków na ludność cywilną i infrastrukturę w Kijowie, Odessie i w wielu innych miejscach na Ukrainie.
Mam wrażenie, że dzisiaj, kiedy świat koncentruje się na bardzo wielu różnych sprawach i tak jakby trochę niektórzy zapomnieli o tym, że tam toczy się bezwzględna wojna, dobrze chyba pokazać, że Polska, najbliższy sojusznik i sąsiad Ukrainy, jest z nią w tych trudnych chwilach.
Premierowi będzie towarzyszyć minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Nieprzypadkowo przygotowuje bowiem wspólnie ze swoim zespołem Światową Konferencję Odbudowy Ukrainy. Odbędzie się ona w czerwcu w Gdańsku.
Po rychłym zakończeniu wojny, a przynajmniej po zawieszeniu ognia, będzie można przystąpić do wielkiego planu odbudowy Ukrainy.
Jutro w Abu Zabi delegacje ukraińska, amerykańska i rosyjska ponownie będą rozmawiać o pokoju na Ukrainie. Sylwia Białek, Polskie Radio.
Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek stanie na czele zespołu, który zbada ewentualne polskie wątki tzw. afery Epsteina. O powołaniu specjalnego zespołu, a także możliwości wszczęcia śledztwa w związku ze skandalem pedofilskim w Stanach Zjednoczonych poinformował premier. Minister Żurek zapowiedział, że polski rząd może dążyć do tego, aby śledztwo miało charakter międzynarodowy.
Być może będzie także konieczna współpraca, która jest w takich sprawach codziennością z służbami innych krajów, bo są pewne elementy, gdzie pewne służby, z którymi Polska współpracuje w ramach różnych umów międzynarodowych, już dokonały jakąś pracy i być może pokażą nam te wątki polskie, ale my będziemy też sprawdzać to, co jest dostępne i zobaczymy, co nam Amerykanie są w stanie ujawnić.
Zespół do zbadania polskich wątków w aferze Epsteina ma rozpocząć pracę niezwłocznie, a w jego skład wejdą prokuratorzy oraz funkcjonariusze policji i służb. Prace będą prowadzone we współpracy z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem. W piątek amerykański Departament Sprawiedliwości opublikował około 3 milionów stron dokumentów z akt sprawy dotyczących Jeffreya Epsteina, nieżyjącego już amerykańskiego przestępcy seksualnego i finansisty, który utrzymywał kontakty z wieloma wpływowymi osobami na świecie. W aktach pojawiły się również wątki związane z Polską. Wieloletni pracownik Ministerstwa Obrony Narodowej został zatrzymany w związku z podejrzeniem o współpracę z obcym wywiadem. Do sprawy odniósł się wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
Dziś o godzinie 8 rano na terenie Ministerstwa Obrony Narodowej dokonano zatrzymania człowieka, który współpracował z obcym wywiadem. Wielkie podziękowania należą się dla naszych oficerów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Żandarmerii Wojskowej, ale to też pokazuje, po co są służby i do czego są wykorzystywane.
Polityk Koalicji Obywatelskiej podkreślił, że służby specjalne są po to, aby wykrywać i neutralizować szpiegów. Do zatrzymania mężczyzny doszło w siedzibie resortu obrony. Sprawę prowadzi Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Na 11 lutego na godzinę 14 prezydent zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Poinformował o tym w mediach społecznościowych rzecznik Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz. Więcej o tym wie Joanna Stankiewicz.
Rada Bezpieczeństwa Narodowego zajmie się trzema tematami. Pożyczką zaciągniętą przez rząd na realizację programu SAFE, zaproszeniem Polski do Rady Pokoju, a także podjętymi przez organy państwa działaniami mającymi na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradczym prezydenta. W jej skład wchodzą m.in. marszałkowie Sejmu, Senatu, premier i szefowie najważniejszych resortów obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji oraz spraw zagranicznych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
Najnowszy sondaż pokazuje możliwą zmianę władzy na Węgrzech i jest kolejnym, w którym opozycja utrzymuje przewagę nad rządzącym Fideszem. Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia.
Według Instytutu Badawczego Huszonegy przewaga partii TISO, Piétera Magyara, wynosi 7 punktów procentowych. Gdyby wybory odbyły się w ubiegłą niedzielę, to zdobyłaby 35%, a Fidesz 28% głosów. Według tego sondażu wyborcy opozycji są bardziej zdecydowani, by pójść głosować, niż zwolennicy Viktora Orbana. Instytut zaprezentował również wyniki tzw. kalkulatora mandatów. Na Węgrzech system głosowania jest mieszany, w mniejszej części proporcjonalny, a w większej deputowanych wybiera się w okręgach jednomandatowych. Opracowany według specjalnej metodologii wynik sondażu pokazuje, że TISO zdobyłaby 116 mandatów, a Fidesz miałby 75. Kilku deputowanych do 199-osobowego Zgromadzenia Narodowego wprowadziłaby również skrajnie prawicowa Nasza Ojczyzna Mihozang. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
Saif al-Islam Kaddafi, syn libijskiego dyktatora Muammara Kaddafiego, został zabity. O śmierci poinformował prawnik, jego prawnik oraz libijskie media. Do rezydencji Saifa al-Islama Kaddafiego weszło 4 uzbrojonych mężczyzn, którzy go zastrzelili. W rządzie ojca nie zajmował on żadnej oficjalnej funkcji, jednak uznawano go za nieformalnego premiera oraz następcę przywódcy Libii. Po upadku władzy Muammara Kaddafiego jego syn został skazany w Libii na karę śmierci, choć przebywał w areszcie domowym w posiadłości w mieście Zintan. To był serwis Trójki.
Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
Sport i Norbert Michalak.
Niespodziewana porażka Huberta Hurkacza. Polski tenisista odpadł z turnieju w Montpellier już w pierwszej rundzie. Hurkacz przegrał z dużo niżej od siebie notowanym Martinem Daimamem 6-7-4-6. Tenisista z USA, który zajmuje 160 miejsce w rankingu, w następnej rundzie spotka się z Hiszpanem Roberto Bautistą Agutem. Zimowe Igrzyska Olimpijskie we Włoszech coraz bliżej. W Mediolanie ceremonia otwarcia w stolicy Lombardii czasu. Tak, w Mediolanie ceremonia otwarcia w piątek, a w stolicy Lombardii czasu nie tracą polscy panczeniści, którzy przygotowują się do swoich pierwszych startów. Karolina Bosiek, nasza nadzieja na dobry występ na dystansie 1000 metrów, przyznaje, że włoska aklimatyzacja przebiegła pozytywnie.
Nie spodziewaliśmy się, że arena będzie tak wyglądać. Bardzo nas zaskoczyła pozytywnie i cieszymy się z tego pierwszego treningu tutaj na lodzie. Trzecie igrzyska, ale wciąż młoda, więc czego chcieć więcej. Wioska jest mniejsza niż dotychczas, ale bardzo fajnie, pierwsze w Europie, więc jest dużo większy komfort. Kuchnia włoska moja ulubiona, wszyscy mamy te same posiłki, więc cieszymy się z tych warunków tutaj.
Finał na tym dystansie najprawdopodobniej z udziałem Karoliny Bosiek odbędzie się w poniedziałek. Zuzanna Witek po raz kolejny pokazała, że należy do najlepszych freeriderek na świecie. Podczas pierwszej w historii Mistrzostw Świata zdobyła złoto. Dla 32-letniej narciarki z Łodzi to szczególne osiągnięcie, bo jeszcze rok temu wracała do zdrowia po poważnej kontuzji. Piłkarze Piasta Gliwice wygrali z Lechem Poznań 1-0. Był to zaległy mecz czwartej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Jedynego gola strzelił wracający po kontuzji Cypryjczyk Andreas Katsantonis w 83 minucie. W pierwszej połowie rzutu karnego dla Piasta nie wykorzystał Patryk Dziczek. Dla Lecha to druga porażka z rzędu. Na koniec kolarstwo torowe i dobre wiadomości z Turcji. Podczas Mistrzostw Europy Mateusz Rudek awansował do półfinału sprintu. Polak w wyścigach ćwierćfinałowych okazał się lepszy od Niemca Maximiliana Dernbacha. Jutro jego rywalem będzie reprezentant Wielkiej Brytanii Matthew Richardson.
W ciągu dnia na termometrach od minus 10 stopni na Suwalszczyźnie, przez minus 3 w centrum do plus 5 miejscami na południu. Poza tym zachmurzenie będzie duże i całkowite na południu oraz początkowo na krańcach północno-wschodnich, możliwe większe przejaśnienia. W północnej połowie kraju oraz wysoko w górach okresami opady śniegu. W południowej części przeważnie deszcz ze śniegiem i sam deszcz. Miejscami opady marznące deszczu lub mrzawki powodujące gołoleć.
Autopromocja Polskiego Radia.
Muzyka Mieczysława Kosza wciąż budzi emocje. Tymczasem katalog jego nagrań wciąż się powiększa. W rocznicę urodzin pianisty zapraszamy na specjalne spotkanie połączone z premierą kolejnej płyty z naszego archiwum. Kolaż 68 to niepublikowane wcześniej nagrania kwartetu Jana Ptaszyna-Wróblewskiego z udziałem Mieczysława Kosza, które będą punktem wyjścia do przypomnienia postaci tragicznie zmarłego pianisty. W spotkaniu udział wezmą m.in. perkusista Kazimierz Jąkisz oraz pianista Patryk Matwiejczuk, który zagra dla Państwa wybrane utwory z repertuaru Kosza. Zapraszamy we wtorek 10 lutego o 18 do studia imienia Władysława Szpilmana. Bezpłatne wejściówki dostępne pod adresem koncertydwojki@polskieradio.pl. Liczba miejsc ograniczona.
Autopromocja Polskiego Radia.
Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
Ludzie w ubraniach.
To, że nosimy ubrania i jakie wybieramy, dobieramy, po części jest oczywiście powodowane tym, co nazywamy gustem, ale po części kierujemy się też czasem instynktami. Czasem chcemy się wyeksponować, czasem chcemy się ochronić, czasem chcemy założyć coś, co będzie naszą skórę dotykało lekko. Czasem jesteśmy gotowi nawet na wełniany sweter, który będzie nas podrażniał. Krótko mówiąc, to jak się ubieramy, to nie tylko kwestia estetyki, to nie tylko kwestia trendów, to nie tylko kwestia ról społecznych, ale też kwestia naszej psychologii, tak? Tego, w jaki sposób nasze decyzje wypływają z czegoś więcej niż tylko kwestii funkcjonalnych, bądź tego, czy coś lubimy, czy czegoś nie lubimy, co zresztą też jest bardzo mocno umotywowane nie tylko tym, co nazywamy pięknem, ale też tym, co zwyczajnie jest naszym osobistym doświadczeniem. I po tym wstępie chyba już mogę ogłosić, że ludzie w ubraniach dziś będą się zajmować psychologią mody i zaprosiłam ekspertkę w tej dziedzinie, Kasię Kucewicz, która jest terapeutką, cześć, psycholożką, edukatorką, autorką wielu książek, z których mogę wymienić na przykład Kobiety, które czują za bardzo, o wysokiej wrażliwości, albo Waga z głowy, albo jeszcze świetna książka o zakupocholizmie, o którą tutaj też na pewno zahaczymy, bo chciałabym, żebyśmy porozmawiały o tym, w jaki sposób te nasze odzieżowe, tekstylne wybory mogą się nami opiekować, ale też jak możemy, powiedziałabym, nie skupiając się właśnie na tym, jakie decyzje podejmujemy, jak możemy sobie tymi ubraniami albo zwyczajami związanymi z kupowaniem, noszeniem ubrań sobie zaszkodzić. Bo wykonujemy tutaj, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, pewien rodzaj nieustannego eksperymentu na sobie. I chociaż to, na czym znajdują się ubrania, to jest nasza powierzchnia, to nie są to powierzchowne wybory. Czy się mylę?
Dokładnie tak jest. Tak jak zaczęłaś wymieniać moje książki, Karolina, to tak pomyślałam sobie, że w zasadzie w każdej z moich książek, mimo że były na różne tematy, pojawiał się faktycznie wątek odzieży, ubierania się, mody jako tako. Faktycznie mam wrażenie, że w naszej codzienności to ubranie pełni dużo większą rolę niż to się wydaje i ma często dużo głębsze psychologiczne znaczenie niż to na pierwszy rzut oka widać, bo teoretycznie to, co na siebie zakładamy, nie powinno być dla psychologa w ogóle istotne, prawda? W myśl tej maksymy nie szata zdobi człowieka, nie powinniśmy w ogóle się tym zajmować, bo przecież człowiek to jest coś znacznie więcej niż to opakowanie, w co jest ubrany, jak wygląda. Natomiast mimo to, tak jak powiedziałaś i często ty też o tym wspominasz, i ja myślę sobie, że w ogóle wiele lat temu to ty byłaś taką też dla mnie samej, osobą, która otworzyła to myślenie w kategoriach tego, jakby jakim przekaźnikiem, jak ogromnym przekaźnikiem jest ubranie. Ja pamiętam twojego sławnego TEDxa o ubieraniu się w obozie koncentracyjnym i o roli odzieży w tak trudnych czasach. I to było też dla mnie takie bardzo budzące, jako dla psychoterapeutki, żeby sobie uświadomić, że ubranie też jest przekazem pacjentów. Mhm. Że ubranie to jest też informacja, jaką pacjent ma dla swojego terapeuty, jaką pacjent ma dla lekarza, jaką pacjent ma dla świata, czy człowiek po prostu, jaką ma dla świata. I bardzo często to ubranie można rozpatrywać z mojej perspektywy tak na wielu płaszczyznach. Na przykład na płaszczyźnie tego, że ubranie jest takim nośnikiem informacji, czy potrafię o siebie zadbać, ale nie zadbać o swoją urodę, tylko na przykład, czy potrafię zadbać o swoje zdrowie. i się adekwatnie do pogody ubrać. Czy potrafię zadbać o swoje bezpieczeństwo, czy potrafię zadbać o swój komfort, czy chcę dbać o swój komfort. Często też jest wyznacznikiem naszych stanów emocjonalnych, kiedy ubranie jest manifestem, kiedy ma za zadanie jakby coś pokazać. No to oczywiście możemy sobie tutaj przypominać revenge dress, tak? Chcemy komuś coś udowodnić tym ubraniem, albo chcemy coś stłumić ubraniem, albo chcemy coś ukryć ubraniem. To ta odzież, bo nie, może nie tyle moda jako fashion, ale odzież często jest bardzo, jakby współbrzmi z naszym nastrojem, z naszą osobowością i też często z naszą tożsamością.
A widzisz to wśród swoich pacjentów w gabinecie? Oczywiście anonimowo o tym rozmawiamy, ale czy miałaś takie spostrzeżenia, że wydaje ci się, że coś odzież mówiła o stanie pacjenta i potem się okazywało, że rzeczywiście była to dobra wskazówka?
Po raz pierwszy z tym się zetknęłam, pracując w szpitalu, kiedy zobaczyłam, że zmiana diametralna, zmiana stylu ubierania pacjenta jest preludium do na przykład rozkręcenia się choroby afektywnej dwubiegunowej w kierunku manii. I pamiętam takie sytuacje, kiedy pacjenci, kiedy widziałam pacjentki zwłaszcza, ale też pacjentów, którzy rozpoczynali niestety epizod maniakalny tym, że zaczynali się zupełnie inaczej ubierać, tak? Czyli osoba, która zawsze była w czerniach i szarościach, nagle przywdziewała jakiś kolory, tak? Albo bardzo kuse ubrania, albo no coś zupełnie nie w jej stylu. I oczywiście w przypadku na przykład choroby dwubiegunowej te objawy często są bardzo złożone i jest wiele różnych sygnałów świadczących o tym, że choroba rozpoczyna się na nowo, czyli mamy zaostrzenie, ale sposób ubierania się też pamiętam, że to był pierwszy taki raz, kiedy zobaczyłam, że to może być też sygnał zwiastunowy. Później czytałam na ten temat badania, no i faktycznie zaczęłam zauważyć, że to też, co mi mówiły rodziny pacjentów, że choroba może być też sygnałem zwiastunowym depresji, czyli nie tylko manii, ale też i na przykład depresyjności. No i oczywiście to każdy z nas może to potwierdzić, tak, że jak jesteśmy w gorszym nastroju, często wtedy, choć nie wszyscy, ale często mamy taką tendencję do chowania się, do ukrywania się, do wybierania kolorów takich kamuflujących, takich, które nie będą całą sobą krzyczeć, zauważ mnie. Chociaż to dotyczy tylko pewnej grupy pacjentów, bo są pacjenci z tak zwaną depresją maskowaną, którzy specjalnie założą czerwono, niebiesko. Zobacz, my jesteśmy takie tutaj. A przed naszą rozmową mówiłyśmy o tym, że ta zima jest taka bardzo męcząca, a jednak obie wydaje się, że jesteśmy w super podkręcone, bo jesteśmy na kolorowo. Część pacjentów ma tak też, że chce jakby oszukać trochę swoich, nie wiem, współpracowników, kolegów, partnerów, tak? I chcę pokazywać lepiej niż jest, więc specjalnie przywdziewamy takie ubrania,
ale wiesz, no ja też
uwagę.
No właśnie, ale też czy mamy obowiązek na przykład odsłaniać się tak mocno? Wydaje mi się, że jak taka osoba źle się czuje, a musi iść do miejsca pracy, no to paradoksalnie taki kolor, tak? Czy taka maska może dawać jej takie poczucie bezpieczeństwa, no bo wie, że nikt się nie zapyta, o, tak mizernie wyglądasz, źle się czujesz.
Czy tak na szaro, tak.
Dokładnie.
Tak, tak. Maskujemy dlatego, że nie chcemy słyszeć ciągle pytań. My maskujemy, bo nie chcemy odpowiadać, nie chcemy się tłumaczyć. Więc czasami to ubranie po prostu ma nam pomóc w tym, żeby się wtopić jakoś w szarą rzeczywistość, żeby nie dać po sobie poznać. Tak to ma być ta maska nasza. W ogóle ubranie jako maska nie tylko jest z depresji. Ja całe życie nosiłam ubranie jako maskę, mając otyłość trzeciego stopnia.
Takie widziałaś, tak?
Tak myślę, że jakby starałam się, zawsze się starałam dobrze ubierać, ładnie ubierać, tak żeby ukryć tą swoją taką niemoc kilogramową, czyli to, że nie mogę zakładać takich, nie wiem, obcisłych ciuchów, co bym chciała, czy takich, nie wiem, fajnie skrojonych jeansów. Nie dlatego nie mogę, bo mi ktoś nie pozwala, tylko po prostu, bo nie ma takich, tak? Więc starałam się zawsze ubierać tak, żeby tak właśnie przymaskować tą swoją złość na to, że nie mogę do końca tutaj rozwinąć swoich skrzydeł, jeżeli chodzi o ciuchy. I wiem, że dużo dziewczyn też tak ma Na przykład czasami ludzie starają się na przykład maskować swoje ciało, bo go nie lubią, bo przybrały na wadze, albo bo bardzo zeszczuprały, albo bo to ciało już nie wiem, nie jest takie gibkie, jędrne i tak dalej, więc chowają to ciało pod stertami ubrań. Więc
ale słuchaj, nawet mamy bieliznę maskującą, przecież tak się nazywa.
Dokładnie, dokładnie. I ona ma zamaskować brzuszek, zamaskować to, tamto. Pewne takie naturalne zupełnie, prawda, momenty w życiu człowieka, tak, bo my nie jesteśmy jak takie jedno drzewo, że całe życie tak samo wygląda, tak, latami. Urodziliśmy się, umrzemy, a to drzewo będzie cały czas takie samo. No ciało jest różne, jakby różnie reaguje na różne sytuacje. Jest taką trochę księgą, w której